chcieli mieć piłkarze przyjemność, no niestety, no było trudno, no ja jeszcze raz nie narzekam na to.
Podoba mi się u trenera to, że wyzwala w nas taką energię. No nie ma co płakać, no takie są warunki, na takich przyszło nam grać i na takim trzeba coś pokazać. No.
Tak, wszyscy byli zaangażowani.
Ta piłka stawała i nie można było z jakichś tam klarownych sytuacji przeprowadzić.
Były dobre momenty, były złe.
Wiadomo, że niektóre podpowiedzi na boisku mają na celu, by dodać im trochę animuszu, by trochę ich ośmielić.
Potrafi na pewno to robić, ale w tej chwili on, tak samo jak i Roger, i Majewski, jeszcze ktoś się znajdzie, walczą o to miano, kto to będzie robił.
Jak są dobre momenty, no to każdy klepie po plecach, jak są złe momenty, to samo i staramy się być zespołem.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. www.toksport.pl.
No dostałem szansę, chciałem się jak najlepszej strony pokazać. Nie wiem, czy mi się to udało, to trener zdecyduje.
Będę starał się, by oni czuli, że na boisku też jest osoba, która w jakiś sposób o nich i dba, i im podpowiada.
Były dobre momenty, były złe.
Radio Tok Sport. Słuchają nas wszyscy kibice.
Przy mikrofonie Bartłomiej Chrzanowski. Czas rozpocząć magazyn bokserski. Dzisiaj w programie m.in. wywiad z Maciejem Zeganem. Zaprosiliśmy już tego boksera na antenę. Postaramy się również dodzwonić do Mateusza Masternaka, który teraz namiętnie trenuje, a także przypomnimy sobie rozmowę z Dawidem Cyganem Kosteckim, która miała miejsce w poniedziałek. Kostecki opowie nie tylko o swojej ostatniej walce, ale również o swoich tatuażach, o diecie, a także o swojej stronie internetowej. Po co powstała i czy w ogóle ma jakiś cel? O tym się dowiecie dzisiaj, słuchając radia Tok Sport.
Radio Tok Sport.
Niż jest tylko jeden. Kopnę prawą i czy lewym sierpem konia przewrócę, także widzieliście sami. Ale na słowa jeszcze nikt walki nie wygrał. To trzeba wejść w liny i pokazać to, co potrafi, to serce do walki i tak dalej. No wiesz, przyjął dużo ciosów i stał, czyli liczył na jakiś cios, który wiesz, spody, że on by był tym drugą stroną, prawda? Jeżeli przyjmujesz cios od chłopa, który waży 115 czy 116 kilo, no to musisz go odczuć, no ale wiesz, jeżeli jesteś twardy, to przyjmujesz i oddajesz. Kto szybszy, kto myśli, zwycięża. No jeżeli czujesz, że zawodnik jest przymroczony, no to idziesz za ciosem, no bo jeżeli stracisz tą szansę, może być na odwrót. szybkość jest, dynamika, serce, głowa bardzo mocna, więc mam wszystko, czyli co, odpoczynek i do roboty. Wracam do domu i czekam na propozycję strony telewizji HBO Showtime, co, z kim będziemy walczyć w przyszłym roku. Znaczy ja się jakoś nie czuję popularny, jestem normalnym chłopakiem ze wsi, który walczy i to wszystko.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. www.toksport.pl.
Już teraz przechodzimy do konkretów, czyli do rozmów. Jest z nami Maciej Zegan. Witamy, panie Maćku.
Witam wszystkich słuchaczy radia.
Panie Maćku, zaczniemy chyba od tego, że nie dojdzie do tej rewanżowej potyczki z pańskim udziałem i z udziałem Artura Grigoriana. Kibice pamiętają ten pojedynek z 2003 roku. Niezwykle zacięty, który jednak okazało się, że pan przegrał. No, jest żal do tego swojego rywala?
Przegrałem, ale niesłusznie praktycznie.
Dokładnie.
Walka ułożona przez sędziów, praktycznie przez, można powiedzieć, przez promotorów. Aczkolwiek po późniejszym czasie, kiedy spotkaliśmy się z Arturem Grigorianem na innej gali, gdzie boksowałem na gali niemieckiej, to Artur podszedł do mnie, pytał się, zresztą to mam do tego natury świadków i redaktorów różnych gazet, portali, podszedł do mnie, pytał się, jaki mam bilans walk. Ja powiedziałem, że wtedy miałem akurat 37 walki, jedną przegraną właśnie z nimi. Mówię, że jedną przegraną. Mówię, jak jedną przegraną? Jedną przegraną to. Mówię, nie, ze mną nie przegrały, przegrały z Mafią. Także było miło to słyszeć z jego ust, że po prostu, że się przyznaje do tego, że tej walki nie wygrał praktycznie, że przegrał ten pojedynek i przyznał się do tego.
Ma pan teraz jakieś takie relacje właśnie z tym pięściarzem, można powiedzieć nawet koleżeńskie, przyjacielskie, czy to raczej była taka zawodowa uprzejmość?
Znaczy powiem panu tak, że praktycznie wiadomo, my jako pięściarze wchodzimy do ringu i my bijemy się, no nie ma co ukrywać, tylko praktycznie dajemy piękne show w ringu, ale poza ringiem jesteśmy znajomymi, kolegujemy się, rozmawiam z różnymi znajomymi, którymi boksowałem i tak samo jest Arturem Grigorianem. Widzieliśmy się jeszcze nawet miesiąc temu, rozmawiałem z nim telefon, bo dzwonił do mnie, czy chce tego rewanżu. Ja powiedziałem, że tak bardzo chcę. Przez promotora Andrzeja Grajewskiego i menadżera, który to wszystko pilotował. Praktycznie byliśmy na łączach i praktycznie powiedział, że praktycznie, że ja jestem otwarty i on tak samo powiedział. I mieliśmy właśnie dlatego, było to wszystko organizowane, żeby po prostu do tej walki rewanżowej doszło.
Panie Maćku, bym spytał teraz jeszcze o tego następnego rywala. Chodzi mi tutaj o Francuza o nazwisku Pierre-François Bonicale. I to jest zawodnik, który chyba nie jest aż tak utytułowany jak ten niedoszły rywal.
Znaczy powiem panu tak, że po prostu praktycznie ci wszyscy zawodnicy, którzy mają właśnie, są utytułowani, są bardziej niebezpieczni niż ci, co są utytułowani z tego względu, że taki zawodnik nie wiadomo co potrafi zrobić i praktycznie na co go stać praktycznie i każdy jest głodny sukcesu i będzie na pewno dążył do tego, żeby wygrać walkę ze mną i mam mniej do stracenia niż do zyskania, znaczy mam więcej do zyskania niż do stracenia, prawda?
Mhm. W takim razie rozumiem, że tutaj będzie pan musiał być kimś, kto po prostu go zastopuje w tym rozwoju, ponieważ dopiero przed Francuzem można powiedzieć wszystko jest, a pan już tą karierę chyba powoli kończy, chociaż widać, słychać, może raczej powiem tak, z pańskich wypowiedzi, że cały czas pan jako cel stawia sobie zdobycie tego pasa, którego pan kiedyś nie zdobył.
No na pewno tak, wie pan, no jeżeli się nie ma celu w sporcie, to praktycznie to już czas zakończyć karierę i odłożyć rękę, tak jak można w boksie powiedzieć, odłożyć rękawice. Ja mam jakieś jeszcze, postawiłem sobie poprzeczkę i zaplanowałem sobie praktycznie 3 lata ciężkiej pracy, wiadomo, że to jest wiele wyrzeczeń i rodzina na tym cierpi i to wszystko. Ale powiedziałem sobie, że 3 lata jeszcze chciałbym wołusować, zdobyć jeszcze tytuł, ten upragniony tytuł mistrza świata i wszystko dążę do tego, żeby to zrobić.
Oprócz tego pojedynku z Grigorianem niezwykle kontrowersyjnego, również kontrowersyjny wynik padł w spotkaniu, które miało miejsce podczas tej pamiętnej gali 24 października w Łodzi. Wtedy pan się zmierzył z Krzysztofem Cieślakiem i z tego co pamiętam, również sędziowie, no właśnie z tego co pamiętam, wszyscy pamiętają, że sędziowie przyznali zwycięstwo Cieślakowi, a społeczeństwo, kibice zupełnie inaczej patrzyli na ten pojedynek.
Wie pan co, nie chcę tego komentować, tego pojedynku, ja tylko powiem krótko, na układy nie mam rady i to wszystko było widać w ringu, a ci co oglądali tą walkę i na żywo i w telewizji, to wiedzą jaki powinien być wynik I miło słyszeć praktycznie z ust ludzi, których spotykam, nie wiem, w różnych miejscach, że praktycznie tej walki nie przegrałem i są dalej ze mną i kibicują mi i chcą, żebym boksował. Także to jest miło słyszeć z ust kibiców i nie tylko.
Pytam o ten pojedynek z Cieślakiem, dlatego że o ile Grigorian już ma swoje lata, bo dlatego się wycofał, to jednak Cieślak wydaje się, że ten pojedynek rewanżowy może jeszcze stoczyć. Czy jest taki plan w ogóle w pańskiej jeszcze karierze?
Powiem panu tak, że planowałem na to, że bardzo nawet bardzo na tym upierałem się na to, żeby doszło do rewanżu z Krzysztofem Cieślakiem, ale z drugiej strony sama ta walka da praktycznie, ja mam inne plany teraz ze swoim menadżerem i promotorem Andrzejem Grajewskim, praktycznie wie pan co, rozmawialiśmy i on można powiedzieć mi tak dał do zrozumienia, mówi Maciek, mówi, choć ta walka da praktycznie, ty masz inne plany, masz inne swoje osiągnięcia, które osiągnąłeś praktycznie i trzeba dążyć do celu, a nie rozwijanie się jakimiś tam zawodnikami z Polski, bo z jednym wygrasz, za chwilę będzie drugi chciał boksować z tobą, za chwilę z drugim wygrasz i załóżmy będzie chciał trzeci. Także wie pan, no, są plany, są cele i do tego trzeba dążyć. Ja chcę zdobyć tytuł mistrza świata i zrobię wszystko, żeby ten tytuł zdobyć i zdobyć dla Polski.
Trzeba zwrócić uwagę na to, że bądź co bądź jest pan symbolem, wręcz ikoną polskiego boksu zawodowego, dlatego że jako pierwszy podpisał pan właśnie przejście z boksu amatorskiego na boks zawodowy. Co w takim razie było, można powiedzieć, takim problemem, co było na nie, jeżeli bokserzy nie chcieli przechodzić na ten boks zawodowy, a pan taką odważną decyzję podjął? To było związane z pieniędzmi chyba przede wszystkim.
No pieniądze to na pewno też, bo w boksie amatorskim wiadomo, że jest coraz gorzej. Ten w ogóle sport amatorski to, można powiedzieć, kuleje na dzień dzisiejszy. A wie pan, no, decyzja jest taka, że po prostu trzeba podjąć decyzję. Też się na tym bardzo mocno zastanawiałem, bo wiadomo, że jeżeli się przejdzie z boksu amatorskiego na boks zawodowy, to już nie ma powrotu do boksu amatorskiego. I to było może takim było wielkim wyznacznikiem to, że kiedy byłem w Mińsku na Mistrzostwach Europy i przegrałem tam walkę o tytuł, znaczy o medal brązowy, boksowałem z Ormianinem, a aczkolwiek może bym zdobył złoty albo srebrny medal, to już nie, to już tylko możemy się domyślać, w moich myślach to samo. I potem po tej walce, kiedy mnie zostałem oszukany praktycznie, bo nie przegrałem tego pojedynku, przegrałem 3-3 przy małych punktacjach, chyba tam było 4-3 małych ilościach punktów liczonych na boksie amatorskim do maszynki. Podjąłem decyzję praktycznie wtedy jeszcze z Andrzejem Gmitrukiem, zacząłem rozmawiać i Andrzej Gmitruk zaproponował mi praktycznie przejście do Norwegii, do Sky Sport, podpisanie kontraktu, a w późniejszym czasie podpisałem właśnie kontrakt z stajnią Lennoxa Lewisa, Thomasem Eliasem, przez 4 lata praktycznie w Anglii i w późniejszym czasie też proszę Tomek Adam do naszej grupy doszedł.
Tak, właśnie teraz chciałem zwrócić uwagę na tą karierę pana w Anglii, wtedy kiedy pan boksował w stajni Lennoxa Lewisa, czy pan poznał osobiście tego człowieka?
Tak. Był na studzinie, rozmawiał, nawet było wtedy właśnie po walce z Andrzejem Gołotem, mówi Polacy, mówi Andrzej Gołota, ja mówię tak, mówię, że tam zaczęliśmy, rozmawialiśmy. Bardzo sympatyczny człowiek, bardzo inteligentny człowiek, zresztą to było widać w ringu i poza ringiem.
Aha, a rozumiem, że taka jakaś sodówka z jego strony nie była widoczna, że to był człowiek otwarty.
Nie, to jest człowiek bardzo inteligentny, także wie pan, poukładany ma w głowie i naprawdę jest bardzo młodym człowiekiem, także nie zawsze pięściarze, którzy gdzieś robią szum wokół siebie, to są tacy ludzie, jak są i ludzie w późniejszym czasie opisują całą nasze grono, grupę, można powiedzieć, pięściarzy. Są ewenementy i do takich ludzi na pewno Lennox Lewis należy i jest osobą inteligentną. A zresztą, ty pan co, w ringu, żeby coś osiągnąć, to trzeba mieć troszeczkę poukładane w głowie, żeby, bo wiadomo, że boks nie polega na tym, żeby się tylko wybić się, ja tobie tymi, tylko po prostu polega na tym, na inteligencji, żeby zadać cios i nie przyjmować tych czasów jak najmniej.
Czy taki boks... Tak. Ja chcę jeszcze tylko spytać o Lennoxa Lewisa, ale w związku z jego kategorią wagową, ponieważ panowie reprezentują zupełnie inne kategorie wagowe, czy taki bokser z wagi ciężkiej może pomóc człowiekowi, bokserowi, który ma znacznie mniejsze warunki fizyczne, no jakimiś takimi właśnie, nie wiem, no taktykami, jakimiś takimi sztuczkami bokserskimi, czy to może się przenieść z tej wagi ciężkiej na wagę mniejszą?
Znaczy na pewno tak, wie pan co, no bo trening polega na, jak każdy, czy waga ciężka, czy waga lekka, Taka sama jest praca, można powiedzieć, tylko jest inaczej, troszeczkę jest większe, wytrzymałość jest, zwiększone tempo jest w mojej wadze, a wiadomo, w tej ciężkiej wadze się mniej czasu zadaje, ale tak samo praktycznie się, tak samo się można powiedzieć, przygotowuję do walki, bo ciężary, okres przygotowawczy, kiedy z dużymi ciężarami się trenuje, to ja podnoszę załóżmy tam 80 kg na sztandze, a ciężka waga podnosi 120 kg, czy tam 140 kg załóżmy, to tylko to jest różnica od masy ciężarów praktycznie, a trening podobnie, bardzo podobnie wygląda. No i każdy spojrzy podglądnięcie treningu, nie wiem, czy w Anglii, czy byłem w Stanach, boksowałem u Dona Kinga, tak samo to dla mnie to jest bardzo, bardzo wielka wiedza i tą wiedzę warto wykorzystać czasami w ringu i w treningu.
Mówił Pan o tych ciężarach, to znaczy, że bokserzy również stosują właśnie różnego rodzaju takie hantle, po prostu tak. Stosują, tak?
Bo... Znaczy, ja powiem Panu w skrócie, może wygląda to tak w telewizji, jak ludzie oglądają, to mówię, co tam boksować 10-12 rund. Do takiej walki 10-12 rundowej to jest okres przygotowawczy, to jest minimum 2 miesiące. Zresztą Tomek zawsze, Adamek mówi, czy ja, czy inni zawodnicy mówią, że po prostu faktycznie to jest wiele wyrzeczeń i wiele czasu poświęconego poza domem. Praktycznie nas nie ma do takiej walki, kiedy się szykujemy do 10-12 rundowego pojedynku, to nas dwa miesiące nie ma w domu. I to jest naprawdę ciężka praca. Nawet jak boksowałem z Nathan Campbellem Stanów Zjednoczonych o walkę emilacyjną o tytuł IBF, to nie było mnie w domu 3 miesiące, praktycznie to było ciężkie pracy. W miesiącu praktycznie czasu byłem w górach, w Zakopanym, gdzie biegałem co drugi dzień po górach, po Giewontach, Kastrowy i wiele innych dróg.
No przypomina mi się Rocky 4, jak pan mówi o tym bieganiu po
górach. Naprawdę tak jest, naprawdę to jest bardzo podobne, może w filmie bardziej jest to takie troszeczkę naciągnięte, ale w życiu to realne tak naprawdę jest i w późniejszym czasie schodzi się, kiedy się okres przygotowawczy jest zdolnościowy, zrobione te zgrupowanie, zjeżdża się z gór i praktycznie się wychodzi na siłownię, na ciężkie ciężary i dopiero później po jakimś czasie wchodzi się na przybory, na już szybki trening praktycznie taki można powiedzieć pod kątem pięściarskim, bokserskim, no i później się wchodzi już na okres sparingów, przygotowanie już do walki pod kątem przeciwnika i to tak wygląda mniej więcej okres przygotowawczy. To jest dwa tygodnie. Naprawdę ciężka praca, naprawdę bardzo ciężka praca.
Wspomniał Pan o górach. Pamiętam, że piłkarze mają ponoć w umowach zawsze podpisaną taką klauzurę, że nie mogą uprawiać narciarstwa. Czy bokserzy również coś takiego mają, kiedy podpisują kontrakt zawodowy?
No jest to, wie Pan, to wiadomo, że nikt za nami nie będzie jeździł i biegał, ale jeżeli zawodnik siedzi i wiadomo, że chce to osiągnąć, to trzeba uważać na to. No, nie powiem, że po prostu, że nic tam jest, to też powinna zabronić jeździć samochodem, powinni jeździć tam, nie wiem, latać samolotami, bo też może jest zagrożenie, można zginąć. Zobaczcie, byśmy musieli siedzieć w domu i nic nie robić. No. Wiadomo, że każdy ma głowę i myśli tą głową. Wiadomo, że moje nogi, moje ręce to jest narzędzie pracy i praktycznie jeżeli ktoś mi się stanie z nogą czy z ręką, to wiadomo, że nie będę mógł boksować i zarabiać pieniędzy i utrzymywać rodziny.
Ile lat jeszcze chce Pan spędzić w boksie jako zawodnik?
Trzy lata chodziłem takiej naprawdę ciężkiej pracy. A co dalej będzie, to zobaczymy. Na dzień dzisiejszy 3 lata.
Wiem, że również Pan prowadzi zajęcia. Widziałem tak, to na Pańskiej stronie internetowej.
Mam swój klub bokserski na ulicy Szkockiej we Wrocławiu, także jeżeli chętnie wszystkich, to jest dla młodzieży i jest grupa też utworzona, jak w Stanach Zjednoczonych jest taka dla wszystkich praktycznie, że przychodzą panowie, którzy mają 50 lat i przychodzą panowie, którzy mają 30 lat i jest taka grupa tworzona, są dwie grupy i młodzież trenuje, mam nadzieję, że kiedyś wytrenuje przyszłego młodzieżowego mistrza świata albo nawet mistrza świata w boksie zawodowym. To bym sobie bardzo chętnie życzył z Zygmuntem Gosiewskim. No i są ludzie, którzy chcą trenować i spróbować tego boksu, jak to wygląda naprawdę tak w fabryce można powiedzieć na sali. Także zapraszam wszystkich na ulicę Szkocką, jeżeli coś, albo na moją stronę i tam są wszystkie namiary.
Oczywiście. Pytając o ten trening, muszę zwrócić uwagę na to, że nie wszyscy ludzie chcą od razu być bokserami, ale na przykład poznać pewne sztuczki takie bokserskie, które pomogą im w obronie na ulicy przed potencjalnym rywalem, napastnikiem. Czy coś takiego również jest w planach podczas pańskich treningów? Czy
tak
to jest?
Tak jest, właśnie dobrze pan powiedział, bardzo dobrze to ujął. Praktycznie to chodzi o to, że praktycznie jeżeli ktoś nie ma styczności w ogóle z biciem się gdzieś na ulicy, z obroną w ogóle, to wiadomo, że na ulicy, jeżeli ktoś będzie zaczepiał, to będzie tchórzem i będzie się bał, bo nie będzie miał to w głowie psychice. A powiem panu szczerze, że jeżeli się przychodzi na salę treningową, to wiadomo, ten nawyk i ten obrona jest zmuszony jest do tego na treningu, bo wiadomo, że w boksie trzeba potrafić uderzyć i prosty cios, i uderzyć haka i sierpa. i to później wiadomo, że w psychice wszystko zostaje w głowie i, no, i człowiek jest bardziej odważniejszy. No. Ja mówię, że po prostu, że to powoduje na to, że po prostu faktycznie, żeby, nie wiem, żeby bić się gdzieś na ulicy, ale w obronie własnej na pewno zdaje dużą pomoc.
Ostatnie pytanie, czym się różni promotor Gmitruk od promotora Grajewskiego?
Nie, po prostu to są dwa inni ludzie, a mam nadzieję, że z Andrzejem Gmitrukiem rozmawialiśmy się bardzo przyjemnie i nie palimy ze sobą mocno, rozmawiamy, jesteśmy w kontakcie. I mam nadzieję, że tak samo będzie z Andrzejem Grajewskim i na dzień dzisiejszy wszystko się układa dobrze i mam nadzieję, że tak będzie do końca. Nie wolno ze sobą palić mostów i staram się tego nie robić.
Wracając do pojedynku z Francuzem Pierre-François Bonnicle, czy pan coś wie o tym zawodniku, czy to raczej będzie taki kolejny, nie wiem, po prostu kelner do przejścia, do przebicia?
Powiem panu szczerze, że mam człowieka, który zajmuje się moją stroną internetową, który można powiedzieć, jest odpowiedzialny i który pisze te wszystkie newsy i wczoraj właśnie rozmawialiśmy. Już mi szuka wszystkich informacji na temat mojego przeciwnika, bo wiadomo, że czym więcej człowiek wie, tym lepiej i na mniejsze zaskoczenie w późniejszym ringu i na pewno będę wiedział wszystko i nawet będę jego miał walki jakieś tam wcześniejsze i będę chciał się jak najlepiej przygotować do tej walki i pokazać się jak najlepszej strony w katowickim spotku.
Może pan stracić swoją strategię?
Znaczy, wie pan, to strategia jest taka, żeby nie dobrze być przygotowany do walki, żeby się krzywda nie stała, żeby zejść z ringu zdrowym, wrócić do rodziny normalnie, a zrobię wszystko, żeby tej walki nie przegrać.
Naszym gościem był Maciej Zegan, człowiek, który można powiedzieć, że jest ikoną boksu zawodowego polskiego. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, panie Maćku.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia.
TalkSport.
Tak, BoxSport, tak?
TalkSport, ale Talk też prowadzimy Talk z Boxer RG razem.
To jest BoxSport, TalkSport. Pozdrawiam i oczywiście pana redaktora.
O, dziękuję, ja również pana pozdrawiam. No i trzymam kciuki za ten pojedynek z Francuzem.
Nie, dziękuję, podziękuję po walce.
Okej, do usłyszenia.
Do widzenia.
emocji bokserskich ciąg dalszy. Za chwilę połączymy się z Mateuszem Masternakiem. Teraz jednak odejdźmy od rozmów i zwróćmy uwagę na to, co pisze magazyn The Ring o pojedynku Tomasza Adamka z Jasonem Estradą. Otóż staniemy Michela Rosenfala. Pojedynek nie rozwiał do końca wątpliwości, czy były czempion wag półciężkiej i junior ciężkiej zdoła sięgnąć po najwyższe laury także w królewskiej dywizji. Uważam, że nie powinniśmy być zbyt zaskoczeni faktem, że naturalny ciężki z solidnym doświadczeniem z boksu amatorskiego sprawił Adamkowi trochę kłopotów. Jednak sądziłem, że Adamek poradzi sobie ze Stradą dość łatwo. Pisze na stronie internetowej Biblii Boksu właśnie redaktor Rosenfall. Adamek wygrał jednogłośnie, ale nikogo nie zachwycił. To raczej nie zmniejsza jego szans na spotkanie z ciężkimi o największych nazwiskach, ale rodzi się pytanie, jak przeciwko nim wypadnie. Zdaniem publicysty The Ring, jeśli w swojej kolejnej walce góral zmierzy się z Chrisem Areolą, niełatwo będzie wskazać faworyta tej potyczki. Toczą się negocjacje na temat pojedynku Adama z Areolą, dużym, ciężkim, obdarzonym potężną siłą. Areola może bardziej pasować Adamkowi ze względu na styl walki, bo nie jest tak zwinny jak Estrada, jednak mimo wszystko jest od Estrady lepszy. Nie wiem, czy to wyzwanie nie przerośnie Adamka. Czytamy w elektronicznej wersji magazynu The Ring. Co najważniejsze, ostatnio, jeżeli chodzi o obóz Adamka, pojawił się poważny problem. Otóż prawnicy zażądali sprostowania, chyba nawet nie zażądali sprostowania, tylko po prostu przekazali sprawę do prokuratury, sprawę związaną z opiniami dziennikarzy, albo raczej nawet sugestiami dziennikarzy Wirtualnej Polski i stacji internetowej, portalu internetowego Eurosport, informacji o tym, że Tomasz Adamek i jego obóz pojedynek ze Stradą po prostu kupił. Pamiętamy, Jason Estrada przegrał jednogłośnie pojedynek z Tomaszem Adamkiem, a sam Adamek zwraca uwagę na to, że jeden z sędziów popełnił błąd. Błąd przy punktacji, ponieważ zapunktował 118 do 110 do 110, a to jest jego zdaniem za wysoko. Sam Tomasz Adamek wypowiadał się z dużym respektem i uznaniem o swoim byłym rywalu już, no ale my musimy zwrócić uwagę na to, że sam Jason Estrada do walki z góralem przygotowywał się przez 8 tygodni, tak więc wyobraźcie sobie, to był prawdziwy obóz życia. Obóz życia, który zaprezentował, którego efekty mieliśmy przyjemność oglądać w rywalizacji z Tomaszem Adamkiem. Mówili, że Jason Estrada nie jest aż tak dobrym rywalem, chociaż jest to solidny pięściarz, który na pewno przetestuje górala i co najważniejsze, to był naprawdę już prawdziwy test wagi ciężkiej. Nie pojedynek z Andrzejem Gołotą, który był potrzebny polskiej rzeczywistości, ale nie był potrzebny weryfikacji umiejętności Tomasza Adamka. No, wydaje się, że raczej właśnie ten pojedynek z Jasonem Estradą zweryfikował umiejętności Tomasza Adamka w wadze ciężkiej. Czy Adamek był też wolny, jak to niektórzy mówią, w pojedynku z Jasonem Estradą? Wydaje się, że po prostu mniej aktywny niż w rywalizacji z Andrzejem Gołotą. Przez cały czas kontrolował pojedynek i przez cały czas narzucał warunki. Może raczej powiem tak, warunki narzucał Jason Estrada, jednak Tomasz Adamek od czasu do czasu pokazywał mu po prostu, kto jest królem, no i jak należy boksować. Świetnie pracował nogami, gorzej niestety, jeżeli chodzi o pracę nóg, wyglądało to w przypadku Jasona Estrady i też jeżeli chodzi o jego uderzenia, te nie były obdarzone taką techniką jak uderzenia Tomasza Adamka. Co ciekawe, sam Chris Areola również nie jest jakimś wspaniałym technikiem, kiedy możemy oglądać jego pojedynki na portalach internetowych, możemy dostrzec też, że Chris Areola jest raczej takim ulicznym zabijaką, takim człowiekiem, który przypomina nam jakiegoś krewnego, który na weselu się upił i nagle wdał się w bójkę z jakimś innym krewnym. No brzmi to trochę żartobliwie, ale w sumie taka jest prawda, że sam Areola jest niezwykle medialny. Jeżeli chodzi o jego umiejętności bokserskie, te są na odpowiednim poziomie, ale jego plusem, jego atutem jest to, że jest ogromnym fighterem. Estrada te piguły, jak to mówił trener Adamka Andrzej Kmitruk, potrafił zaprezentować na ringu od czasu do czasu. W przypadku Areoli te piguły mają miejsce cały czas i wydaje się, że Tomasz Adamek będzie musiał odnaleźć jakąś prawidłową strategię na to, żeby pokonać tego Amerykanina meksykańskiego pochodzenia. Tą strategię odnalazł jeden z braci Kliczko, który z nim walczył. Wystarczyło trzymać Areolę na dystans i nie dopuszczać go do wyjścia w pół do przyjścia z dystansu na pół dystans. Chris Areola po pojedynku się rozpłakał, no i można powiedzieć śmiało, że Póki co, jeżeli chodzi o jego plany zdobycia pasu wagi ciężkiej, no te zostały zawieszone. Zawieszone do czasu, kiedy to jeden z braci Kliczko nie straci swojego pasa, albo też do czasu, kiedy to David Haye postanowi właśnie się zmierzyć z Chrisem Areolą. Chociaż Andrzej Kostyra powiedział jasno, że nie David Haye będzie niebawem królem wagi ciężkiej, tylko nie Dawid Kostyra. O, już mi się język plącze. Dawid Kostecki na pewno będzie u nas w antenie. Nie David Haye, tylko oczywiście Albert Sosnowski, który póki co jest posiadaczem pasa europejskiego, czyli jest mistrzem Europy. Za chwilę już połączymy się z Mateuszem Masternakiem i będziemy prowadzić program tylko i wyłącznie opierając go na rozmowie z naszym kolejnym bardzo perspektywicznym bokserem, o którego będzie trzeba spytać o pojedynek, jaki będzie miał miejsce podczas gali bokserskiej 6 marca, ale też o konflikt z naszym jednym z ciekawszych bokserów, bardziej utytułowanych, o konflikt z Diablo Włodarczykiem. Za chwilę już rozmowa z Mateuszem Masternakiem. Zgodnie z obietnicą, teraz jest już z nami Mateusz Masternak. Witam cię, Mateuszu.
Witam serdecznie.
Mateuszu, jaki to jest ten rywal, z którym się zmierzysz 6 marca? Nazwisko Faisal Ibn Arami. Czy to jest dobry pięściarz?
Jest to na ten etap kariery bardzo dobry pięściarz. O czym świadczy jego rekord? 11 zwycięstw, 1 porażka, 8 nokautów. Jego jedyna porażka to tak naprawdę nie porażka, po prostu porażka sędziów, nie jego. Także można powiedzieć, że jest to zawodnik niepokonany. Także naprawdę czeka mnie ciężki pojedynek. No, wydaje mi się, że przygotowania idą pomyślnie. Także zdałam się przygotować na 100% i pokażę dobry boks.
Czy macie już jakieś zapisy wideo właśnie z walkami tego rywala? Czy póki co raczej będziesz koncentrował się tylko i wyłącznie na tym, żeby przygotować się jak najlepiej pod względem fizycznym, kondycyjnym, wydolnościowym, pięściarskim?
Ciężko jest znaleźć jego walkę, ale oglądałem jego trening i widać, że to zawodnik jest niższy ode mnie. Wydaje mi się, że dysponuje silnym uderzeniem i będzie za wszelką cenę dążył do zwarcia, bo obserwując jego trening, jak uderzał na łapach czy na worku, no to wszystkie akcje przeprowadzał w ten sposób, by wchodzić w pół dystans i tam rozwijać swoje serie. Także będę starał się ja go trzymać na dystans, nie pozwolić mu po prostu swój boks.
Rozumiem, że taktyka to jest właśnie trzymanie swojego rywala w dystansie, proste, które mają go jakby co to odciągnąć od tych ataków, tak?
Tak, tak, no będę próbował go utrzymać w dystansie. Jeśli mi się nie uda, no to powiem, że będzie chyba wojna, ale wydaje mi się, że moja lewa ręka jest dosyć dobra, także powinna mu przeszkadzać. Siedzieć cały czas na nosie, I po prostu taka będzie taktyka. Jeśli go podmęczę, będę widział, że już mam przewagę szybkości, że mogę sobie pozwolić na już na więcej w ringu, no to wtedy mogę ryzykować i mogę próbować jakieś walki w półdystansie, czy ewentualnie jakiegoś zdecydowanego ataku, by na przykład rywala wykończyć.
Kibice zwracają uwagę na to, podoba im się to zresztą, że nie dobierasz sobie jakichś takich rywali, których trzeba obić, tylko po prostu cały czas mierzysz już do tych najwyższych, do tych najlepszych pięściarzy. Ostatnio pojawił się konflikt na linii Mateusz Masternak, Krzysztof Diablo Wodarczyk. O co poszło?
Nie wiem, to chyba trzeba zapytać Krzysztofa Wodarczyka.
Ty nie zacząłeś tego na pewno.
Ja niestety nie wiem o co mu chodzi, ale to wszystko co on mówi, to powiem, że to jest śmieszne, jakieś to jest zupełne absurd, nieporozumienie. Także ja powiem tylko tyle. Jeśli Krzysztof Wodarczyk uważa, że ja biorę sterydy, to jak jest taki pewien, że on nie bierze, to stańmy przed komisją sportową. Zobaczymy, kto bierze, a kto nie bierze. Dla mnie jest to jakieś niepojęte, że ktoś z kogoś się śmieje, że ktoś ma jakiś problem, no to ja nie wiem, no to teraz wydaje mi się, że Wodarczyk ma wielki ubaw, że się stała tragedia na Haiti, no nie wiem, ja mam takie wrażenie.
Takie siano z butów wyszło, można by powiedzieć, a propos tego. No. Dobrze, już nie krytykujmy tak.
Nie chcę, powiem szczerze, drążyć tego wątka, bo kibice powiem szczerze, że zrobili to za mnie, także ja się podpisuję pod ich komentarzami. Wydaje mi się, że ja na ten temat nie mam co więcej dyskutować.
Rozumiem, że póki co trenuje pan cały czas i przygotowuje się na ten pojedynek, który będzie miał miejsce 6 marca. No i rozumiem też, że póki co z Krzysztofem Wodarczykiem po prostu pan nie chce walczyć. W takim razie kiedy możemy się spodziewać?
Znaczy, ja powiem tak, od tej pory to już chcę.
Aha.
Teraz to już jest moje marzenie. Także teraz mam nadzieję, że tu Telewizja Polsat postara się, by doprowadzić do tego pojedynku, bo wiadomo, no telewizje w dzisiejszych czasach rządzą.
I no ale to by był kolejny pojedynek stulecia.
Do tego pojedynku. Może nie w tym roku, może w następnym, ale chcę pokazać, że powiem tak, chcę pokazać, gdzie jest jego miejsce. Nikt on sobie nie wyobraża, że jest jakimś mega gwiazdorem, bo nie jest i niech się nawet za takiego nie uważa. Chcę pokazać, niech wejdzie. Uważam, że nawet w tej walce nie jest faworytem.
Rozumiem, że w takim razie... A właśnie, a propos Krzysztofa Wodarczyka. Spotkałeś się kiedyś z nim tak prywatnie? W sensie...
Nie.
Oczy, oko w oko? Nie widziałeś się z nim?
Znaczy nie, tam gdzieś kiedyś jeszcze jak na moim początku kariery, tam przez chwilę tam parę razy widzieliśmy się w gymie, ale jakoś tak nawet nie było wymiany jakichś dłuższych zdań.
Rozumiem, że w takim razie, gdybyś miał walczyć z Wodarczykiem, to na pewno Tomasz Adamek by ci pomógł, zacząłby cię teraz jakoś tam mobilizować i mówić, jaką taktykę należy wybrać, tak?
No, byłoby to dobre, jednak Tomek na dzień dzisiejszy jest to, no jest to najlepszy polski pięściarz. No na pewno jego uwagi są bardzo trafne i bardzo owocne, jednak on już ma doświadczenie swoje, które procentuje w jego walkach i bardzo byłoby dobrze i mi miło, jakby jego doświadczenie też zaczęło w jakiś tam sposób procentować w moich.
Mateusz, bardzo dziękuję ci za tą rozmowę. Na pewno jeszcze będziemy się kontaktować zaraz przed pojedynkiem, który będzie miał miejsce 6 marca w Katowicach. Tam również będzie Radio Talk Sport. Do zobaczenia w takim razie.
Dziękuję ci, do zobaczenia, do widzenia.
Hej.
Hej.
To jest Radio Tok Sport, przy mikrofonie Bartłomiej Chrzanowski. Przedstawiam się tylko i wyłącznie dlatego, że za chwilę będziecie mieli przyjemność posłuchać wywiadu z Andrzejem Kosterą. Wywiad został przeprowadzony przez mojego kolegę redakcyjnego Tomka Bąka, a Andrzej Kostera mówił tylko i wyłącznie o pojedynku Tomasza Adamka. Dzisiaj oprócz Andrzeja Kostery moim gościem był Mateusz Masternak, który powiedział, że chce walki z Diablo Włodarczykiem. Również był moim gościem Maciej Zegan, którego gorąco pozdrawiamy. W ogóle obu tych pięściarzy gorąco pozdrawiamy i zapewniamy słuchaczy, że będziemy 6 marca w Katowicach na gali bokserskiej Diamond Boxing Night. Teraz już czas na Andrzeja Kostyrę.
Radio Tok Sport. Kibicuj i przeżywaj emocje razem z nami. Takiego radia jeszcze nie było. Pierwsze w Polsce radio sportowe. Radio Tok Sport. www.toksport.pl.
Pierwsze w Polsce radio sportowe, Radio Tok Sport. Tomasz Bąk, witam jeszcze raz bardzo gorąco i tak jak obiecywałem, rozpoczniemy od walki Tomasza Adamka z Jasonem Estradą. Ze mną na antenie jest pan Andrzej Kostyra. Witam bardzo serdecznie, dziennikarz telewizyjny, prasowy, no i komentator bokserski.
Witam serdecznie.
No i panie Andrzeju, Tomasz Adamek lekko zaskoczony dobrą formą Estrady, co by tutaj nie mówić. Estrada czuje się okradziony z sukcesu, tak mówi. A jak pan oceni tą walkę? To było widowisko?
To było widowisko, no powiedzmy, nieporywające. No, solą boksu są nokauty. Tutaj żadnych knockdownów nie było. Także widowisko było, no powiedzmy, trochę ponad przeciętną. A wracając do tego, co pan zaczął, do tej myśli Estrady, że on został okradziony, to chyba nawet jego własne odbicie w lustrze nie wierzy w to, co on mówi.
No właśnie, też mi się tak wydaje, ale miał bardzo duże pretensje do arbitra, mimo wszystko, do arbitrów, przede wszystkim do tych, którzy tak wysoko na korzyść Adamka punktowali.
No to może rzeczywiście ten jeden z arbitrów...
118, 110.
A, kilka rund było równych i dalej Adamkowi za aktywność. No to trzeba by było liczyć te ciosy, nikt tego nie liczył. Adamek zadał na pewno więcej ciosów, wygrał zasłużenie, to nie ulega wątpliwości. Zresztą no, 3 sędziów z Ameryki, jeżeli daje zwycięstwo Polakowi, no to o jakim skandalu tu mówimy? No, skandalem to jest to, że się jak baba rozkliwia Estrada nad swoim losem. Walczył dzielnie, no naprawdę dobry bokser. Duże uznanie, no ale powinien pokazać charakter także po walce. No powinien przyjąć to z godnością, nie narzekać, nie opowiadać o pistoletach przystawionych do głowy. Przegrał po twardej, zaciętej walce. Słowa uznania dla niego za postawę w ringu. No i małe pretensje za ten ton płaczka poza ringiem.
Panie Andrzeju, troszeczkę o taktyce porozmawiajmy. Ona trochę, myślę, mało widowiskowa, zgodzi się pan, ale to nie chodzi o taktykę, oczywiście o widowisko, a o to, by to wszystko było skuteczne. I ja mam takie pytanie, czy pan, będąc powiedzmy Tomkiem Adamkiem, czy też trenerem Gmitrukiem, też postępowałby w ten sposób?
No ja może nie mam takiej wiedzy jak Andrzej Gmitruk o taktyce, ale wydaje mi się, że taktyka była perfekcyjna. Estrada narzekał, że Adamek uciekał przed nim, nie przyjmował walki. No Adamek po prostu realizował swoją taktykę. No przecież nie mógł iść na rękę Estradzie i przyjmować walkę z bliska, która jemu by bardziej odpowiadała. Taktyka była skuteczna przede wszystkim i to się liczy. I tutaj chwała Andrzejowi Gmitrukowi, że konsekwentnie ją realizował, przypominał Tomkowi o tym wygrał zasłużenie. Tam w tej walce zabrakło troszeczkę mi lewych, prostych Tomka. Te, które miały otwierać gardę Estradę, o czym wspominał i on, i Andrzej Gmitruk. Nie wiem, dlaczego tych lewych, prostych zabrakło. Nie wiem, być może tam troszeczkę majstrował przy tym Rodzi Bledworth. No trudno mi powiedzieć. To jest może ten drobniutki mankament, ale Adamek zasługuje na uznanie za konsekwentnie wyrealizowanie planu taktycznego, za to, że wygrał, że rywal był trudny. No to tego nie można ukrywać. No przecież on przegrał z Powietkinem i to przegrał z Powietkinem, przecież mistrzem olimpijskim, mistrzem świata, przyszłym prawdopodobnie zawodowym mistrzem świata.
No i Powietkin przegrał, się męczył z nim też.
Tak, przegrał mniejszą różnicą punktów niż z Adamkiem. A przecież do tamtej walki przygotowywał się tylko 3 tygodnie, a tutaj po raz pierwszy, jak sam mówił, pełny cykl treningowy, jak przygotowywał się jak nigdy w życiu, 8 tygodni.
No my przekonaliśmy się, że Tomek Adamek szybkości nie stracił. To jest bardzo ważne, mimo skoku wagi. Pewnie pan się tutaj zgodzi, ale czy to jest optymalna masa ciała? Czy dobrze byłoby, żeby nasz zawodnik troszeczkę jeszcze kilogramów złapał? Z drugiej strony, jak sobie spojrzymy w przeszłość, to zobaczymy, że Holyfield czy też Tyson, kiedy zdobywali tytuły mistrzowskie, byli w podobnej wadze, mieli podobną wagę jak Tomek.
No dokładnie tak jest. Holyfield ważył nawet mniej. Holyfield ważyły 95 kg przy tym samym wzroście. Tyson ważył tyle, no, a przy wzroście, z tego co pamiętam, 181. Także że ta waga już jest chyba w porządku. No, teraz problem, żeby tą wagę przekształcić w jakąś większą masę mięśniową, żeby te ciosy były bardziej odczuwalne, żeby to były ciosy z wagi ciężkiej, zdecydowanie. No, być, no, ale ja myślę, że Andrzej Gmit jest tutaj dobrym specjalistą w budowaniu tej sylwetki boksera. Jest, mają przecież też Rafa tego Mendeza, który jest specjalistą od przygotowania fizycznego. Powinien to zrobić. No, ta, pamiętajmy, warunki fizyczne nie czynią mistrza. Gdyby oceniać po warunkach fizycznych, to Rocky Marciano nigdy nie byłby czempionem. No, on się poruszał zresztą też jak jakiś wóz załadowany kapustą powożony przez pijanego woźnica, ale to cytuję: serce do walki, odporność, charakter. To wszystko Adamek ma. Joe Frazier miał 182 cm wzrostu, ważył 97 kg. Floyd Patterson 183 cm, 86 kg. To przecież też dwukrotny mistrz świata wagi ciężkiej. Warunki są istotne, ale nie najważniejsze, podsumowując.
Mówił pan o tym ciosie, że musi być na pewno mocny, mocniejszy może nawet, a to dlatego, że kolejny krok przed Tomkiem przecież w tej królewskiej kategorii, Amerykanin, tym razem meksykańskiego pochodzenia, Chris Areola, to jest bardzo mocny zawodnik. On 28 razy wygrywał z tych 29 pojedynków, 25 razy nokautował, jak pan na pewno wie, więc to CV, jeżeli sobie w nie zaglądniemy, dużo lepsze niż Estrady, ale ja się spotkałem z takimi głosami, które mówią, że wcale dużo gorszy nie jest Jason Estrada od Areoli, a tylko gorzej promowany. Jest coś z tym, czy to kompletna bzdura?
No jest, jest coś w tym. On jest mniej promowany oczywiście. On jest no dlatego mniej promowany, że jest mniej silny. Amerykanie lubią bokserów, którzy mają silne uderzenie. Tam bokserzy, którzy są dobrzy technicznie, a nie mają mocnego ciosu, to z trudem się przebijają. Proszę pamiętać Chris Bird. Jak długo on był niedoceniany. Wspaniały bokser. No, jedna z najwybitniejszych postaci Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie. Ja komentowałem jako pierwszy raz w telewizji na Igrzyskach właśnie w Barcelonie. Byłem nim zachwycony. Super bokser i długo nie mógł się przebić, bo on był wspaniały technicznie, ale nie miał mocnego uderzenia. Z Estradą jest podobnie. Areola ma czym kopnąć i jest to niebezpieczniejszy zawodnik, jeżeli dojdzie w ogóle do tej walki, bo my mówimy Areola. Kontrakt jeszcze nie został podpisany. Jeżeli...
No tak, to są dywagacje na razie.
Dywagacje. Jeżeli dojdzie do tej walki, to jeżeli Tomek będzie przyjmował takie ciosy, jak przyjął od Estrady, od Areoli, no to może być w kłopotach.
No właśnie, Areola to bombowiec. On w tej prawej ręce chyba ma dynamit, jak się te jego walki ogląda. On ma przydomek Nightmare, czyli koszmar. Ja tak sobie myślę, żeby on nie stał się tym koszmarem Tomka Adamka, no chyba trzeba będzie przestudiować tą walkę z doktorem Kliczko. Nie wiem, czy pan się zgodzi, bo to, co zrobił Ukrainiec w Los Angeles, to było coś niesamowitego i też, no, Areola się popłakał po prostu po tej walce.
No, ale Kliczko to jest inna klasa, to jest inna bokserska półka. Na razie on jest poza zasięgiem i Witali, i Władimir poza zasięgiem i Tomka, i Areoli. No to jest klasa w klasie. Oni po prostu przerastają konkurencję. Tam ten wielki, wielka gęba hej, krzyczy, że ich zleje, ale jak dochodziło do czego, to on zawsze się wycofywał, szukał innych przeciwników słabszych, jak Wałujew. Dużo opowiadał, ale w moim odczuciu bał się tej walki.
No właśnie, wyprzedził pan, panie Andrzeju, troszeczkę następne pytanie, bo zacząłem się zastanawiać. Któryś z braci Kliczko? Chyba nie, tak jak pan mówi. No to jest jednak, jeżeli chodzi o Tomka Adamka, na razie półka naprawdę wysoka, ale co z Davidem Hayem? No on też jest, jak na razie na ten bilans, jeżeli spojrzymy, bardzo dobrze dysponowany, ale chyba najsłabszy z nich, z tej trójki, zdecydowanie, myślę.
Też tak mi się wydaje, ale to nie jest powiedziane, że Adamek będzie walczył z Hejem. Niech pan pomyśli o tym, że wcześniej z Hejem może walczyć inny Polak.
Oczywiście.
Czy domyśla się pan, kogo mam na myśli?
Z Hejem? Inny Polak?
Tak.
Albert Sosnowski?
Dokładnie. No, Albert Sosnowski jest mistrzem Europy. Teraz walczy z Adlejem Harrisonem. Albert Sosnowski ma bardzo dobry bilans i w boksie to nie jest...
Ale mówią, że słabą głowę ma Albert.
No wie pan, słabą głowę to ja bym tego nie powiedział. On kiedyś miał słabą głowę, bo miał słabą obronę. Ja śledzę jego karierę od wielu lat. Byłem na tej walce, kiedy został znokautowany przez Cooka. Cook bezkarnie wkładał mu tam kilka ciosów sierpowych, a sekundant krzyczał tylko do niego: broń się, broń się. A ten nie wiedział, jak się bronić. Teraz on wie, jak się bronić, potrafi przyjąć. No, ale poza tym jest jedna ważna rzecz w boksie. W boksie nie decyduje tylko bokser, także decyduje promotor. On ma bardzo dużo do powiedzenia. Promotor i telewizja. I promotor Alberta Sosnowskiego, Krzysztof Zbarski, ja wiem o tym od dawna, ma bardzo dobre układy w Anglii. On od lat współpracuje z Barrym Hearnem. To jest wielki gracz na rynku sportowym i telewizyjnym. On dostarcza Sky Sport snookera, dostarcza dużo wydarzeń bokserskich. Ten facet ma naprawdę duże znajomości. Jeżeli Sosnowski pokona Harrisona, to nie można wykluczyć, że w kolejnej walce będzie albo Hej, albo Dmitrenko. No, tylko najpierw trzeba oczywiście Harrisona pokonać. No, Sosnowski nie będzie w moim odczuciu faworytem. Harrison jest lepszym bokserem, ale Sosnowski robi systematycznie postępy. Przede wszystkim zaczął wierzyć w siebie. Ja nie byłbym bardzo zaskoczony, jeżeli Sosnowski pokona Harrisona, że on będzie wcześniej walczył o Mistrzostwo Świata prestiżowej federacji w boksie, w wadze ciężkiej, niż Adamek.
Bardzo ciekawą pan, panie Andrzeju, wizję roztoczył. No powiem szczerze, to byłoby coś naprawdę niesamowitego, ale może pan wie, proszę powiedzieć, jak to jest między Albertem Sosnowskim a Tomkiem Adamkiem, bo były pewne uszczypliwości niedawno i niby zaprzeczają, ale jest coś takiego, że oni się nie lubią, czy jednak nie?
Nie, no to oni się bliżej
to jest
nie
troszeczkę
znają,
chyba tak. Zabawa.
Nie, no to jest, no Albert próbuje sprowokować Tomka do walki. No Albert jest trochę, czuje się niedoceniany, bo ma prawdziwy pas mistrza Europy. To naprawdę kelnerzy ani traktorzyści nie zostają mistrzami Europy. Jest trochę niedoceniany. Jest wielka ekspozycja Tomasza Adamka w prasie, w telewizji, w radiu. Natomiast o nim się zapomina i chce troszeczkę Albert sprowokować. No to mniej więcej taka sama prowokacja, jak niedawno Mateusz Masternak prowokował Krzysztofa Diablo Włodarczyka, wyzywał go na pojedynek. No to jest nierealne na razie, przynajmniej przez najbliższe miesiące, może lata, no bo Diablo Włodarczyk ma w perspektywie walki o Mistrzostwo Świata z Fragomenim. No nie będzie walczył po drodze z człowiekiem, no który na razie no walczy o paski od spodnia, nie o pasy czempiona.
Dokładnie tak. Jeszcze tak na koniec, panie Andrzeju, żona Tomasza Adamka, ostatnio Tomek się przyznał na antenie Radia Talk Sport, mówi, że on powinien walczyć do końca życia w zasadzie, że ma tyle energii w sobie, rozpiera go ta energia, że tej kariery nie powinien kończyć na pewno przed 40, ale tak już całkiem realnie patrząc, na poważnie mówiąc, widzi pan kogoś, kto by mógł podobne sukcesy osiągać wśród naszych? No nie wiem, mówiliśmy o Sosnowskim, może Masternak, może nie wiem.
No oczywiście, że są tacy zawodnicy. Podobne sukcesy może osiągać przede wszystkim Rafał Jackiewicz, który zrobił niesamowite postępy, będzie walczył o Mistrzostwo Świata. To jest naprawdę wspaniały zawodnik. Jak ja na niego patrzę, to tak mi się przypomina film Ojciec Chrzestny. Tam Michael Corleone był niedoceniany, lekceważony. Podobnie było z Rafałem Jackiewiczem, ale potem Corleone Michael załatwił 5 rodzin mafijnych i wszyscy zaczęli się go bać. Tak samo jest z Jackiewiczem, załatwił kilku mocnych rywali, Bonsu, Zaweka. I teraz to jest taki Michael Corleone, to jest człowiek, którego trzeba się bać. Znakomity bokser z charakterem. No przecież ta walka z Rodriguezem, jeżeli pan pamięta, on dostał taką straszliwą bombę, że nie wiem, kto może by wytrzymał to i podniósł się tak i on dalej walczył.
Ma charakter.
No, Tomek Adamek może. No, jest drugi taki bokser też, który jest niedoceniany, a który jest znakomity i kto wie, czy nie zrobi wielkiej kariery, to jest Grzegorz Proksa. Też świetny bokser. Tylko on głównie na Wyspach Brytyjskich wciąż jest niepokonany, bardzo dobry zawodnik. Także to jest dwóch zawodników, którzy zrobili wielkie postępy. Jest Paweł Kołodziej, który przecież też jest bardzo wysoko w rankingach i niedługo może walczyć o Mistrzostwo Świata.
Z Andrzejem Kosterą rozmawiał Tomek Bąk, mój kolega redakcyjny. Tomku, pozdrawiam cię oczywiście. No ale teraz już musimy zakończyć nasz program, nasz magazyn bokserski, ponieważ zbliża się godzina. I co najważniejsze, musimy teraz podsumować jeszcze to, o czym mówiliśmy. Rozmawialiśmy z Maciejem Zeganem, z Mateuszem Masternakiem. Również przypomnieliśmy sobie rozmowę z komentatorem telewizyjnym Andrzejem Kostyrą, który zwrócił uwagę na kilka ciekawych osobowości istniejących w naszym boksie, a między innymi na Rafała Jackiewicza, który, jak powiedział, jest Michaelem Corleone. No, czy wygląda jak Al Pacino, to chyba nie do końca. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o jego gabaryty, czyli warunki fizyczne. No ale na pewno też, jeżeli chodzi o jego osobowość i to, jak zaczął teraz osiągać te wyniki, budzi uznanie i też przypomina nam właśnie historię Francisa Forda Coppoli. Wyreżyserowaną przez Coppolę historię Mario Puzo. Musimy zakończyć już nasz program. Dziękuję za uwagę. Zapraszam w piątek również o godzinie 12:00. Do usłyszenia.